ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko, co chcesz. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express to 30 lat doświadczenia i o 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
A jest z nami wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka z Lewicy. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Pani marszałek, czy ustawa, która otwiera drogę do wykorzystania setek miliardów złotych i otwiera drzwi do zaciągania zobowiązań na długie, długie lata, powinna być przyjmowana w kilka godzin w Sejmie?
Powinna być bardzo długa debata na ten temat w Sejmie, czego domagały się przecież kluby opozycyjne już od dawna. Zresztą ja przypominam tylko, że Senat od marca dopominał się informacji na temat Krajowego Planu Odbudowy i w marcu zostaliśmy zlekceważeni przez
rząd. Tak, tylko dzisiaj, pani marszałek, zgoda i pomoc Lewicy, jak mówi część opozycji, dla rządu pomoc, sprawia, że Prawo i Sprawiedliwość tę ustawę prawdopodobnie przeforsuje w Sejmie w kilkadziesiąt najbliższych minut.
I nie powinno być tak, że taka ustawa jest przeforsowywana w ciągu kilkudziesięciu minut. Powinna być rzeczowa debata i ewentualna dyskusja nad założeniami planu, ale też
i Lewica w Sejmie grzmi i mówi, nie możemy tak pracować, nie możemy przyjmować tej ustawy bardzo, bardzo szybko. Coś zupełnie innego słyszałem przed momentem.
Ja wiem. Uważam, że tutaj cała opozycja niestety nie spełniła pokładanych w niej oczekiwań, ponieważ nie potrafiła zająć wspólnego stanowiska.
Nie, a Lewica tak spełniła zdanie. Pokładane w niej oczekiwania?
To się dopiero okaże. To zobaczymy, panie redaktorze. Ja mogę mówić za siebie jedynie. Akurat ja mam ten przywilej, bo wyborcy mnie obdarzyli zaufaniem, to, że jestem w Senacie i akurat do Senatu zawsze taka debata wraca później.
No właśnie, to o Senacie porozmawiajmy, pani marszałek. Jeśli za moment, dzisiaj, Sejm przyjmie tę ustawę, Senat zajmie się nią za tydzień na najbliższym posiedzeniu?
Nie sądzę, dlatego że chociażby dlatego, że pan minister Buda w czasie ostatniego posiedzenia Senatu powiedział, że do końca drugiego kwartału jest czas na ratyfikację Funduszu Odbudowy. Więc ja zastanawiam się nad tym. Oczywiście trudno mi jest dzisiaj przesądzać kwestię, czy my będziemy mieli możliwość i czas na bardzo dogłębne zastanowienie się, co jeszcze można zrobić w tej kwestii.
Ale Prezydium Senatu jeszcze nie rozmawiało o tym, jak będzie wyglądał kalendarz prac nad tą ustawą?
Na razie nie ma ustawy. Nie, dlatego że my mamy już ustalony tydzień wcześniej kalendarz prac.
Tak, i w tym kalendarzu nie ma mowy o tej ustawie dzisiaj procedowanej przez Sejm.
Nie było mowy w ogóle o tym posiedzeniu wtedy, kiedy my ustalaliśmy kalendarz. Więc teraz będziemy musieli się zebrać, być może normalnie, znaczy my jesteśmy w Warszawie, w związku z czym być może, jeżeli to dzisiaj będzie przegłosowane, będziemy jutro o tym dyskutować.
Pani marszałek, Gabriela Morawska-Stanecka, wicemarszałek Senatu, jest naszym gościem. Pani marszałek, do liderów Lewicy piszą byli żołnierze i funkcjonariusze, którzy do tej pory, jak mówią, popierali was, Lewicę, w wyborach. A piszą tak, negocjowanie czegokolwiek z takim partnerem jak Zjednoczona Prawica obarczone jest ogromnym ryzykiem, a może i wyrazem naiwności. Zarzucają wam, że pomagacie, jak piszą, ugrupowaniu o nieskrywanych zapędach autorytarnych, mającym za nic konstytucję i prawa obywateli, niszczącym podstawy państwa prawa. Wygląda na to, że nie udało wam się wytłumaczyć waszego ruchu i waszej współpracy z Prawem i Sprawiedliwością.
Trudno się nie zgodzić z panami, z państwem mundurowymi. To jest faktycznie grupa, która została bardzo mocno poszkodowana przez władze Prawa i Sprawiedliwości, no przez PiS, przez to,
a
że
dzisiaj poczuła się zostawiona na lodzie ustawa. Przez was, przez Lewicę.
Mało tego, sądy zaczynają orzekać przywrócenie tych świadczeń, co oznacza, że było to niezgodne z prawem. Ja cały czas mówię, nie byłam w gronie negocjatorów, panie redaktorze, w związku z czym...
Ale jest pani jedną z liderek Lewicy, pani marszałek, wicemarszałkiem Senatu. Nie można umyć rąk i powiedzieć, to oni to zrobili.
Ja nie umywam rąk, ja wyraźnie mówię, jakie jest moje stanowisko i uważam, powiedziałam to panu redaktorowi przed chwilą, że trudno się nie zgodzić z pana, z państwem, którzy napisali ten list.
Ale zaraz, zaraz.
Liderów.
Pani zdaniem Lewica popełniła błąd, negocjując z Prawem i Sprawiedliwością?
Uważam, że cała opozycja popełniła błąd, że nie potrafiła zachować
jedności. Nie, zostawmy całą opozycję, pani marszałek. Lewica, czy lewica popełniła błąd?
Częścią opozycji.
Ale nie cała opozycja negocjowała, lewica negocjowała. Czy pani zdaniem to był błąd?
Cała opozycja powinna rozmawiać. Nie powinna żadna partia opozycyjna, w mojej ocenie, to jest moje zdanie, żadna partia opozycyjna nie powinna się dać wyrwać z tej opozycji i rozmawiać niezależnie.
Czyli lewica dała się wyrwać z tej opozycji, rozmawiała niezależnie. W związku z tym popełniła błąd?
W mojej ocenie był to polityczny błąd. No i ale to w mojej ocenie.
Lewica w rozmowach z PiS-em wynegocjowała, że powstanie 75 tysięcy tanich mieszkań na wynajem. Pamięta pani, ile tanich mieszkań na wynajem obiecywał Robert Biedroń, kiedy chciał być prezydentem i walczył w kampanii wyborczej?
No, obiecywał dużo mieszkań na
wynajem. A pamięta pani ile?
Nie tylko Robert. Nie, nie pamiętam.
To ja podpowiem.
Nie pamiętam liczby.
Milion mieszkań na wynajem w 10 lat, czyli 100 tysięcy.
Milion obiecywał również Mateusz Morawiecki.
Powolutku, 100 tysięcy rocznie. Pani marszałek, 100 tysięcy rocznie mówił Robert Biedroń nie tak dawno w kampanii wyborczej. Teraz lewica wychodzi, wynegocjowaliśmy 75 tysięcy w kilka najbliższych lat. No albo wcześniej lewica obiecywała nam gruszki na wierzbie, albo teraz kompletnie skapitulowała?
Jeszcze raz mówię, panie redaktorze, nie byłam w tej grupie, która negocjowała, więc trudno mi
jest pani w lewicy, bierze pani odpowiedzialność za działalność lewicy.
Wynegocjowane kwestie i powiedziałam panu, że uważam, że to był błąd. Ja postawiłabym wartości. Pierwsza, jeżeli ja bym negocjowała, brała, po pierwsze nie robiłabym tego nigdy sama, a po drugie jest kwestia taka jak wymiar sprawiedliwości i praworządność. Dzisiaj Mateusz Morawiecki powiedział, liczy się interes Polski, a Henryk Kowalczyk, mamy ważny dzień dla Polski i to jest dowód patriotyzmu. No to ja pytam, co robią w tym rządzie zdrajcy, w ocenie oczywiście pana premiera i pana Kowalczyka, zdrajcy tacy jak Zbigniew Ziobro, którzy będą głosowali przeciw.
Ktoś, kto patrzy na to, co się dzieje między PiS-em a Lewicą, może pomyśleć tak, skoro dziś możliwa jest współpraca Prawa i Sprawiedliwości i Lewicy, to czy po wyborach na przykład będzie możliwa współpraca PiS-Lewica i stworzenie wspólnego rządu?
Wtedy beze mnie.
Pani absolutnie się na to nie zgadza, ale pani, jak sama pani mówi, nie jest brana pod uwagę.
W ogóle Senat nie jest brany pod uwagę przez wszystkie partie opozycyjne, które osiągnęły ogromny sukces w 2019 roku, ponieważ stworzyły pakt senacki, czyli pogodziły się, że każdy trochę ustąpił i w tej jedności wygraliśmy Senat. I ja jestem bardzo tym zmartwiona, że właśnie te same partie opozycyjne w Sejmie raczej mało się liczą z tym, co robi Senat, jak mocno pracuje Senat, jakie jest zdanie Senatu.
A propos Sejmu, posłanka Monika Pawłowska już jest po stronie koalicji, a przecież niedawno była wiceprzewodniczącą klubu Lewicy w Sejmie. Miała pierwsze miejsce na liście wyborczej SLD w wyborach 2019. To był wasz człowiek w Lewicy, człowiek wiosny Roberta Biedronia, którą pani też reprezentuje. Dała się pani nabrać?
Na co się miałam dać nabrać?
Pani Monice Pawłowskiej.
Znaczy nie, no ja się nie dawałam nabrać, ponieważ pani Monika Pawłowska jest niezależna, widocznie, znaczy ma niezależny sposób myślenia jak każdy człowiek i widocznie stwierdziła, że praca z ludźmi, którzy słyszą krzyk zarodków i być może chce ich przekonać do swoich wartości, które jeszcze niedawno wyznawała, do tego, że krzyczała na manifestacjach również kobiet, że mówiła, że reprezentuje prawa kobiet, mówiła, że źle ocenia wymiar sprawiedliwości. Nie wiem, czy wszystko jej się to przestało podobać, czy ma jakąś misję.
To wy wprowadziliście panią poseł do Sejmu. Rozmawiamy dalej, już teraz. Proszę pozwolić, przekażę informacje słuchaczom. Internetowe radio informacyjne rmf24.pl, portal interia.pl. Tam zostajemy, tam rozmawiamy i tam zapraszamy. Wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka z Lewicy jest naszym gościem nieustająco. Pani poseł, ktoś, kto patrzy na to, co się dzieje między partiami opozycji, ma uwierzyć, że moglibyście stworzyć wspólny rząd za chwilę, za moment, może za 2 lata?
Panie redaktorze, ja jeszcze raz mówię, opozycja porozumiała się w 2019 roku i wtedy wygrała. Opozycja również porozumiała się w sprawie wspólnego kandydata na prezydenta Rzeszowa i mam nadzieję, że również okaże się to sukcesem i pan Konrad Fiołek wygra te wybory prezydenckie. Czyli pokazuje to, że opozycja tylko wtedy wygrywa, kiedy jest razem,
no tak,
wspólnie.
Ale teraz czyta pani, co koledzy o sobie mówią, piszą w internecie. Tak, na przykład poseł Krzysztof Śmiszek na Twitterze pisze, że specjalnością Platformy Obywatelskiej jest rozwalanie opozycji, że Platforma zaspała, a teraz histeryzuje, że Platforma mogła skorzystać z prawa milczenia i że to jest spór lewica kontra leniwa i antyunijna część opozycji. Przemiło między wami.
Ja, jeżeli by pan przejrzał mojego Twittera, przejrzałby pan moje social media, ja nigdy w życiu bym się tak nie wyraziła, ponieważ uważam, że jedność opozycji i odsunięcie PiSu od władzy, bo prawdziwym wrogiem całej opozycji, wrogiem, ja to używam tego słowa bardzo świadomie, jest PiS. I chłopaki zapominają o tym, a ja bym poradziła im, żeby jednak trochę te emocje z nich uszły, aby zastanowili się, że my nigdy nie wygramy z PiS-em, jeżeli będziemy walczyć między sobą.
No tak, mówiła pani miesiąc temu mniej więcej tak. Błędem systemu jest ten rząd. Błędem systemu demokracji jest ta władza. My jako opozycja powinniśmy to naprawić jak najszybciej, dlatego że każdy dzień rządzenia tego rządu to tragedia dla naszego kraju. I teraz, widząc, że Prawo i Sprawiedliwość nie ma większości w Sejmie, no bo Solidarna Polska się wyłamuje, Lewica pomaga przetrwać rządowi. Tak to wygląda?
Tak to wygląda, ale ja jeszcze raz mówię, panie redaktorze, ja potwierdzam wszystko, co powiedziałam i zgadzam się z panem redaktorem, że wygląda to teraz źle, ale ja mogę zapewnić moich wyborców, mogę zapewnić kobiety ze strajku kobiet, mogę zapewnić mundurowych, mogę zapewnić sędziów i prokuratorów, którzy są prześladowani przez ten system i tych wszystkich ludzi, którzy czasami w takich sytuacjach, kiedy opozycja wali w siebie, tracą nadzieję, że ja uczynię wszystko, aby znowu opozycja usiadła razem do stołu i rozmawiała.
No tylko, że pani marszałek, ci mundurowi, o których pani mówi, piszą do was tak. Dlaczego nie zażądaliście zaprzestania destrukcji wymiaru sprawiedliwości, ograniczania praw kobiet?
Adresatem tego listu.
No, liderzy lewicy.
Konkretne osoby z imienia i nazwiska.
No ale są liderami waszego ugrupowania. Przewodniczący Nowej Lewicy, Włodzimierz Czarzasty, jest adresatem tego listu, ale jak sądzę, reprezentuje wasze środowisko, czyż nie?
W związku z czym reprezentuje nasze środowisko i Robert Biedroń i również reprezentuje akurat moje środowisko bardziej Robert Biedroń, ponieważ jest moim szefem. Niemniej jednak w demokracji jest tak, że nie wszyscy muszą się myśleć tak samo. To się skończyło w 1989 roku i my
to jasne,
myślimy...
Tylko bierzecie odpowiedzialność za wspólnie podejmowane działania, pani marszałek. Pytanie na przykład...
Dlatego ja w Senacie będę robiła wszystko, żeby opozycja znowu rozmawiała i mówiła jednym głosem.
No tylko jeśli w Sejmie to dzisiaj przejdzie, głosami lewicy także, to głos Senatu może co najwyżej spowolnić te prace pewnie. Niewiele więcej się wydarzy, jak się domyślam.
Nie wiem, ja mam nadzieję, że będzie się działo również w Senacie, że ta dyskusja będzie na mniejszym poziomie, na mniejszej temperaturze się odbywała i wreszcie zaczniemy myśleć o tym, że coś trzeba zrobić, czyli trzeba wprowadzić takie mechanizmy, aby te środki z Funduszu Odbudowy i inne środki europejskie były przyjęte, rozdzielone w sposób transparentny i sprawiedliwy. My już w Senacie zrobiliśmy pierwszy krok, bo pan redaktor na pewno wie, że uchwaliliśmy ustawę Agencji Spójności i Rozwoju i w tym kontekście właśnie mówię, że mam do kolegów...
A co się dzieje z tą ustawą, pani marszałek? Wyjaśnijmy w takim razie.
Leży w zamrażarce sejmowej, no i właśnie. Się nawet nie zająknął, jeżeli chodzi o tę ustawę.
I co, Lewica nie wiedziała o tym, kiedy negocjowała z Prawem i Sprawiedliwością? Wiedziała. Lewica nie wiedziała? Wiedziała. I co zrobiła?
Wie o tym również PSL, wie o tym również Platforma Obywatelska. Wiedzą, dlatego mówię.
To pytanie, co wiedzieliście negocjując,
woli wyborców,
pani marszałek?
Ponieważ my w jednomandatowych okręgach wyborczych byliśmy wybierani z każdy z osobna.
Pani marszałek, jest pani także, czy już teraz nie wiem, jak to jest formalnie, ale wiceszefową Wiosny Biedronia, która łączy się teraz z SLD i będzie tworzyć nową lewicę. Więc jak rozumiem, jest pani jednym z liderów, wciąż to będę podkreślał, waszego środowiska. Pytanie, czy negocjując, negocjując 850 milionów euro na wsparcie szpitali powiatowych, uzyskali państwo gwarancję, że te szpitale nie zmienią za chwilę właściciela i że rząd nie przeprowadzi centralizacji tych szpitali?
Nie słyszałam, żeby te gwarancje były przekazane.
A czy Lewica postawiła taki warunek?
Nie wiem, nie byłam w grupie negocjacyjnej.
I pytanie, czy Lewica usłyszała, że rzeczywiście centralizacji szpitali nie będzie?
Myślę, że rząd takiej gwarancji nie dał, a poza tym jest jedna rzecz. Jeżeli coś nie jest zapisane, panie redaktorze, to można mówić wszystko. Akurat Mateuszowi Morawieckiemu i temu rządowi nie wierzę.
No ale wyście szli na te negocjacje i na coś się umówiliście.
Nie ja.
Dlaczego nie zadbaliście o taki warunek chociażby?
Nie ja. Ja mówiłam o tym, jakie warunki bym widziała. Widziałabym przede wszystkim kwestię prokuratury europejskiej, przystąpienie do prokuratury europejskiej. Widziałabym, to było bardzo proste dla pana premiera, wycofanie wniosku z Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie wyższości prawa polskiego nad unijnym. No, absurdalny wniosek. I to w zasadzie pan premier Morawiecki mógłby zrobić.
No ale Lewica musiałaby tego zażądać, pani marszałek, chyba że żądała i nie uzyskaliście tego w tych negocjacjach.
Pytanie... No w związku z czym, tak jak mówię, ja już swoje zdanie wyraziłam.
To idźmy dalej,
redaktorze.
Pani marszałek. Czy negocjując z Prawem i Sprawiedliwością, Lewica wiedziała, że te 30% środków przewidzianych dla samorządu, jeśli chodzi o te plany ratunkowe, to będą w dużej mierze pożyczki?
W połowie, w 49% są granty, wreszcie są pożyczki.
Ale w przypadku samorządów to jest duża część pożyczkowa, na co zwracają dzisiaj uwagę samorządowcy. Czy wyście wiedzieli, zgadzając się na te
30%? Ja myślę, że o kwestii, co wiedziała grupa negocjacyjna, czyli pan Włodzimierz Czarzasty, pan Robert Biedroń i pan Adrian Zandberg, pan redaktor powinien zaprosić jednego z nich i zapytać, czy wiedzieli, czy nie.
Proszę wybaczyć, ale zakładam, że państwo ze sobą rozmawiają i możemy rozmawiać i dopytywać panią także o to, no bo przecież to są tak ważne sprawy, że trudno uwierzyć, że wy nie rozmawiacie ze sobą na ten temat.
My rozmawiamy ze sobą.
To co, oni sami poszli z siebie, ta grupa negocjacyjna poszła do premiera bez waszej wiedzy?
Ja swoje stanowisko w tej sprawie, panie redaktorze, wyraziłam.
Ale kto wysłał tę grupę negocjacyjną do premiera, pani marszałek?
A to ja nie wiem.
Pani
trzeba
nie
pytać
wie kto?
Grupy negocjacyjnej.
Sama z
nie
siebie.
Wiem kto.
Pani marszałek,
wiem kto.
A wie pani może, kto stanie na czele komitetu monitorującego, tego, który ma kontrolować, jak są wydawane pieniądze w ramach Krajowego
nie
Planu
wiem.
Odbudowy?
Nie wiem, kto stanie na czele komitetu monitorującego. Ja wolałabym, żeby to Agencja Spójności i Rozwoju kontrolowała sposób wydawania tych pieniędzy.
Ale to jest jeden z argumentów, który podnosi Lewica, mówiąc, że no my wynegocjowaliśmy w rozmowach z premierem, że taki komitet będzie i to jest bardzo, bardzo ważny sukces.
Ja myślę, że tylko to, co będzie zapisane, będzie można wyegzekwować.
Ale to jest zapisane, pani marszałek, w Krajowym Planie Odbudowy. Wystarczy spojrzeć.
Tak,
wie pani, jak to jest zapisane?
W Krajowym Planie Odbudowym to jest zapisane.
I kto będzie wyznaczał szefa komitetu monitorującego, czyli tego, który ma sprawdzać, jak to wszystko działa?
No z pewnością rząd, jak znam życie.
Minister Finansów i Rozwoju Regionalnego.
No,
jest pani
rząd.
Pewna, że to będzie realna, faktyczna kontrola?
Nie.
To jak będzie pani głosowała w tej sprawie w Senacie?
Po pierwsze zobaczymy, w jakim kształcie ustawa trafi do Senatu, dlatego że jak pan redaktor widzi, zostały złożone poprawki do tej ustawy ratyfikacyjnej. I ja tutaj chciałabym to powiedzieć, że to, co opowiadał pan minister Buda, że ustawa ratyfikacyjna to jest jakiś zestandaryzowany unijny dokument, to jest bzdura. To jest normalna ustawa, jak każda inna ustawa. I zostały zaproponowane poprawki do tej ustawy, które wpisywałyby jakby warunki i zaproponowano również poza poprawkami preambułę.
No okej, okay. Jeśli te poprawki nie przejdą, pani marszałek, to co pani robi z taką ustawą w takim wariancie,
zobaczymy,
jaki jest dzisiaj
czy w Senacie
na stole?
Kluby parlamentarne będą również chciały te poprawki wprowadzić.
Pani senator,
czy... jeżeli będą poprawki wprowadzone, to ja za nimi zagłosuję.
Okej, ale jeśli nie będzie poprawek, mamy gołą ustawę taką, którą przyniósł dzisiaj...
Ale w Senacie możemy wprowadzić poprawki, więc ja mówię o klubach, ja już mówię o pracach w Senacie. My będziemy na pewno nad tą ustawą pracowali, w związku z czym jeszcze raz mówię, jeżeli w Senacie będą wprowadzane poprawki, które by do tej ustawy ratyfikacyjnej wprowadzały bezpieczniki, to ja za tymi poprawkami zagłosuję.
To o Senacie jeszcze chwilę porozmawiajmy. Czy senator Lidia Staroń mogłaby być kompromisowym kandydatem, kompromisową kandydatką na Rzecznika Praw Obywatelskich?
Ja nie wiem, czy senator Lidia Staroń mogłaby być kandydatką na Rzecznika Praw Obywatelskich. Ja osobiście uważam, że nie jest to dobra kandydatura na Rzecznika
Pytam,
Praw Obywatelskich.
Pytam, czy mogłaby was pogodzić, czy mogłaby być kompromisem, jeśli chodzi o Senat chociażby?
No ja nie wiem, kto by ją po pierwsze wysunął, a po drugie, kto by za nią zagłosował.
Senator Libicki rano tłumaczył, że prawdopodobnie to miałaby być ta osoba, którą wysunie wicepremier Gowin i jego środowisko polityczne.
No ja nie wiem, czy akurat premier Kaczyński po tych wszystkich historiach z premierem Gowinem tak łatwo odda mu inicjatywę w wysuwaniu Rzecznika Praw Obywatelskich. Ja pamiętam tylko to, że pani senator Staroń głosuje razem z Prawem i Sprawiedliwością za wszystkimi ustawami, które demolują wymiar sprawiedliwości i dla mnie to jest wystarczająca rekomendacja dla tej kandydatury.
Czyli pani nie poparłaby tej kandydatury,
nie.
A jest pani spokojna o wynik głosowania nad kandydaturą posła Wróblewskiego, bo to jest teraz przed wami?
Ja na pewno będę głosowała przeciwko tej kandydaturze. Dla mnie osoba, która napluła w twarz polskim kobietom, a również osoba, poseł, który był sprawozdawcą ustaw, które rozbroiły Trybunał Konstytucyjny i zdemolowały wymiar sprawiedliwości, nie jest osobą, za którą mogłabym zagłosować i to nie powinien być Rzecznik Praw Obywatelskich.
Ale senatorowie Lewicy spotykają się z kandydatem, z posłem Wróblewskim? Nie będzie takiego spotkania?
Nie będzie takiego spotkania. Klub parlamentarny w Sejmie również nie spotkał się z kandydatem. Kandydat napisał do nas. Ja w uzgodnieniu z panem senatorem Wojciechem Koniecznym odpisałam i wysłałam odpowiedź, że dotychczasowa działalność pana posła Wróblewskiego jest dla mnie wystarczającą rekomendacją, żeby wybrać, czy mam, czy nie mam zagłosować za nim. A poza tym moi wyborcy oczekują ode mnie, żebym w transparentny sposób, a nie w zaciszu gabinetów rozmawiała z kandydatami, a dla mnie transparentny sposób to jest debata senacka, na której zadam swoje pytania.
A propozycja, żeby opozycja wskazała zastępców Rzecznika Praw Obywatelskich, nie jest czymś, co panią może przekonać?
Nie może mnie przekonać, ponieważ kandydat nie spełnia oczekiwań osób, które stoją na straży praworządności przede wszystkim, a ja po to poszłam do Senatu, żeby bronić praworządności. Praworządność to jest podstawa działalności każdego kraju, każdego parlamentu. Generalnie bez tego nie możemy już myśleć o niczym, tylko o staczaniu się w dyktaturę.
Pani marszałek, pani senator, powalczy pani o fotel szefowej Nowej Lewicy?
Ale ja nie wiem na razie, jak to będzie wyglądało. Ja nie wiem, jak będą wyglądały wybory i czy faktycznie będą one w październiku, bo na razie planujemy, ale my już mieliśmy raz plany. COVID nam to wszystko pokrzyżował.
No, Plany planami, rozmowy rozmowami, ale najpierw jest chęć. Czy pani w ogóle ma ochotę powalczyć o fotel szefowej Nowej Lewicy?
Bardzo zdziwiło mnie to pytanie.
Dlaczego?
Panie redaktorze.
Cóż jest dziwnego w tym pytaniu?
No bo nigdy nikt wcześniej być może z mediów nie rozważał mnie jako ewentualną kandydatkę na fotel szefowej.
Ja tylko pytam, nie rozważam, pani marszałek, a pytam dlatego, no bo zacznijmy może od tego, czy duet Czarzasty-Biedroń to jest taki dream team dla was w Wiośnie i w SLD, które mają się połączyć w Nową Lewicę i to właśnie powinni być szefowie obaj powinni być szefami tej nowej partii?
Myślę, że to nie ja jestem od tego, żeby na to pytanie odpowiedzieć, tylko wszyscy członkowie
Wiceszefowa Wiosny.
Obydwu, no moment, członkowie partii, ale ja nie jestem zwolenniczką partii dyktatorskiej, w której zarząd jednej czy drugiej partii zdecyduje o tym, kto będzie szefem po połączeniu.
Nie, pytam o to, czy dwaj panowie, dwaj faceci powinni być szefami tej nowej lewicy.
Jako kobieta oczywiście uważam, że nie.
Dlatego panią pytam, czy powalczy pani. No właśnie, dlatego panią pytam i to wcale nie jest takie dziwne pytanie, jak mi się wydaje. Czy pani jako kobieta, wiceszefowa Wiosny, powalczy o fotel jednego z szefów nowego ugrupowania, Nowa Lewica?
Ja myślę, że zależy to też od tego, jakie by takie kandydatury miały poparcie i taka kandydatura i wtedy będę podejmować decyzję. Ja jestem znana z tego, panie redaktorze, że nie podejmuję decyzji w ciemno.
Krótko i konkretnie.
Ja rozważam wszystkie za i przeciw, ale nie wykluczam, że może się tak zdarzyć.
Czy Nowa Lewica powinna mieć parytet we władzach, czyli
tak, powinna
mieć dwoje szefów?
Parytet we władzy. Tak uważam.
I będziecie o to walczyć?
Ale wie pan, to może być również w drugą stronę. Kto powiedział, że musi być mężczyzna z obecnej Nowej Lewicy, a kobieta z Wiosny, może być na odwrót.
Rozumiem, że Włodzimierz Czarzasty powinien się pakować, bo Robert Biedroń chce być dalej szefem Nowej Lewicy.
Ja nie wiem, ale uważam, że należy rozważać to w obydwie strony.
Wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka była naszym gościem. Bardzo, bardzo dziękuję. Marcin
bardzo
Zaborski,
dziękuję.
Do zobaczenia, do usłyszenia.